Między ciszą a ciszą.
Jesteśmy już w komplecie, czyli z gościem programu Rymwit Solarczyk, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dzień pracoholika dzisiaj i nad tym się będziemy zastanawiać. Między innymi nad tym, czy to dobrze postawione pytanie, co czujesz, kiedy nie pracujesz?
Cieszę się, że nie muszę pracować, więc czuję frajdę i przyjemność z tego, że nie pracuję, a czasami mam takie poczucie zmarnowanego czasu, jeżeli nie pracuję, że mógłbym tu coś tutaj ciekawszego zrobić, żeby popracować. Więc wszystko zależy od tego, w którym momencie, w jakim czasie jestem.
Kilkanaście lat temu zadawano pytanie, ile godzin tygodniowo spędzasz w pracy, a teraz częściej zadaje się pytanie właśnie takie, co czujesz, kiedy nie pracujesz?
Rzeczywistość jest taka, że praca nam towarzyszy od zawsze, więc to nie jest tak, że my jesteśmy oczywiście, że jesteśmy stworzeni tylko i wyłącznie do odpoczynku. To też się nudzi, to znaczy wszystko się nudzi, to znaczy nadmierna praca się nudzi, nadmierny odpoczynek się nudzi. My jesteśmy ludźmi i lubimy mimo wszystko zmiany, więc to wszystko gdzieś jakoś musi być poukładane w miarę sensownie dla nas samych, czyli indywidualnie do naszych potrzeb. Czyli nie ma czegoś takiego, jakiś wzór, do którego podstawiamy i możemy wszystkich wciągnąć pod jeden mianownik. Każdy lubi coś innego. Ta ilość pracy, którą poświęcamy, czy wykonujemy i to zadowolenie z tej pracy, którą jest, bo najczęściej dobrze, żeby było, bo to jest w zasadzie jeden z kluczowych elementów, ale też zadowolenie z odpoczynku i z czasu spędzonego z rodziną i znajomymi, czy samym ze sobą.
Badaniami się dobrze czasem podpierać. Według CBOS-u pracoholizm dotyczy aż 11% dorosłych Polaków. Najczęściej są to osoby między 25 a 44 rokiem życia. Pełnia sił, impet witalny, a tu się to traci na nadmiar godzin.
To jest pytanie czemu, tak? Bo i jakieś względy osobowościowe czasami temu sprzyjają i środowiskowe, i jakieś społeczno-kulturowe. No generalnie jest tak, że mamy różnego rodzaju zmienne, które powodują, że my siedzimy w tej pracy. No nie jesteśmy Azjatami, gdzie kult pracy jest czymś absolutnie fantastycznym, postrzeganym jako właściwy i adekwatny do postępowania. To jest właśnie ten wątek kulturowy, ale no jesteśmy w Europie i tutaj u nas też praca jest ważna, nie możemy jej pominąć, bo ona nam coś daje. Najczęściej ta praca przekłada się, kiedyś jak nie było, pracowaliśmy po to, żeby jeść, żeby móc przeżyć, żeby móc funkcjonować. Wytwarzaliśmy dobro, żebyśmy mogli się wymieniać towarem, czy ewentualnie kupować inne rzeczy i mieć coś i móc lepiej, wygodniej funkcjonować, czy przyjemniej. Więc sama praca sama w sobie jest dość przyjemnym rozwiązaniem, tylko chyba najtrudniejszą rzeczą jest to, że my nie mamy często pomysłu na to, co chcielibyśmy robić, bo nasze życie wygląda tak, że idziemy do szkoły, tam uczymy się wielu różnych rzeczy, często mało użytecznych i praktycznych, bardziej teoretycznych. Następnie przyjmujemy jakąś rolę, która została nam albo narzucona, bo tak nie bardzo wiedzieliśmy, co robić, więc przyjmujemy ją, żeby ją jakoś odgrywać, bo wybraliśmy jakiś tam kierunek, czy podjęliśmy się jakichś działań, żeby móc żyć, albo udaje nam się w międzyczasie coś wypracować takiego, co powoduje, że możemy robić jakąś przyjemną rzecz i wtedy nawet jak wykonujemy tą pracę, to nie mamy tego poczucia, że ona nas obarcza. Ja zawsze byłem taką osobą, która podziwiała na przykład osoby, które wchodziły do zakładu pracy i na przykład 40 lat pracowały na jednym stanowisku pracy i były zachwycone tym faktem i pomyślałem sobie, że to super trafić na takiego konia, na którym można jechać 40 lat i rzeczywiście być zadowolonym, a niektórzy przychodzili, wykonywali to, co mieli do zrobienia, następnie wracali do swojego życia prywatnego i tam korzystali z tego życia, więc każdy ma jakąś tam inną wizję rzeczywistości, inaczej mu się to wszystko układa. Czasami niektórzy też, bo też jest taka grupa ludzi, którą tutaj pominąłem, że musi coś wykonywać, żeby egzystować i wtedy im to naprawdę idzie pod górkę i często jest im trudno, tak, że wykonują, pracują w tym obszarze, w którym nie do końca się odnajdują, a jednocześnie nie mają pomysłu na to, gdzie mogą pójść dalej, albo nie mają na tyle odwagi też, bo to też nie jest wcale takie łatwe, żeby rzucić coś i pójść gdzieś indziej. To jeszcze nie jesteśmy w tym kraju, w którym chociaż dużo pracy już jest, ale nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na to, że wybieramy sobie i przebieramy w ofertach i po prostu jak nie ta praca, to inna ewentualnie, ale jeżeli nie ta inna, to jeszcze coś innego. To jeszcze nie ten moment.
Bywa, że to zaangażowanie zaczyna się przeradzać właśnie w uzależnienie. czy to tylko kwestia ambicji na przykład danej osoby? No wydaje się, że nie tylko o to chodzi, nie tylko to jest przyczyną.
Tak, no są różne rzeczy. Czasami to są jakieś nasze schematy z dzieciństwa, które my forsujemy i próbujemy sobie rekompensować.
Wspominał pan wcześniej o tym, że często jest tak, iż nie ja dokonuję pewnego wyboru, ale biorę na siebie to, co ktoś mi narzuca.
Tak, i to powoduje, że ta praca wtedy nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli, bo często, no ja jestem zwolennikiem tego i bardzo często zachęcam osoby, z którymi współpracuję, czy gdzieś mam, jak mam okazję gdzieś to powiedzieć, żeby mimo wszystko starać się poznawać siebie maksymalnie głęboko, jak się tylko da, czy maksymalnie dobrze, jak się tylko da. Dlatego, że daje nam to taką możliwość eksperymentowania na własnym organizmie, ale jednocześnie pozwala nam to też dokonywać lepszych wyborów. Czyli jeżeli ja poznaję siebie, to wtedy to, co zostaje mi narzucone, o czym tu było wspomniane, przestaje być jedyną opcją. Zaczynamy trochę myśleć inaczej o tym świecie, zaczynamy nabierać większej pewności siebie, że jednak ja potrafię coś innego wykonywać albo mogę w czymś innym się odnaleźć. I tu nie chodzi o jakieś radykalne kroki. Doba ma 24 godziny i możemy próbować małymi kroczkami przesuwać te granice z tego przymusu na ten wybór nasz. Ale jednak tu najważniejszą zmienną jest ta decyzja, żeby podjąć to i ta ciekawość samego siebie, bo umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb to jest jedna z najważniejszych umiejętności, które mamy, bo wtedy faktycznie jesteśmy w stanie realnie je zaspokajać, bo przynajmniej wiemy, czego potrzebujemy, umiemy je nazwać, umiemy to nazwać i wtedy łatwiej jest szukać tego, czego potrzebujemy. Dużo trudniej jest nauczyć się tego, żebyśmy to rozpoznawali, no bo gdzie się tego nauczymy? W szkole? Na pewno nie. W domu czasami jest taka szansa, że ktoś nam to pokaże. Największy wkład jest w tej pracy własnej, którą wykonujemy, gdzie ta nasza ciekawość, szukanie na całe szczęście, dostęp do internetu, szukanie w wielu różnych mediach może pozwolić nam uruchomić u nas taki proces i wtedy automatycznie łatwiej będzie się też odnaleźć i w tej pracy, i w tym, co wykonujemy, bo dzisiaj można wykonywać absolutnie wszystko i praktycznie na całym świecie.
Ale też właśnie ta praca, rozmaite zawody, które są przez nas wykonywane, sprzyjają temu, by lepiej poznać siebie. Nawet to bywa nęcące. Czy dam sobie radę z jakimś kolejnym wyzwaniem, zadaniem? Czy podołam? Uda mi się zrealizować określone działania w taki sposób, jak chcę, bądź w taki sposób, jak oczekują tego ode mnie inni? To bywają nęcące takie wyzwania właśnie związane z pracą, z zawodami. Świetnie, jeśli to są jakieś twórcze zawody, prawda?
No tak, ale to właśnie wiąże się, wracamy z powrotem do tego stwierdzenia, co jest tym źródłem zafiksowania się na danej pracy. Bo czasami to są to, co zacząłem mówić, o tych schematy z dzieciństwa, czasami to są te wzorce kulturowe. Tutaj nas motywują różne rzeczy. To kwestia jest tylko tego, na ile rzeczywiście potrafimy wymieniać wkład, energię włożoną w pracę na coś, co daje nam później jakąś przyjemność i zobaczyć, czy ta cena, którą płacimy, jest takim dobrym stosunkiem jakości do właśnie do tej ceny, tak? Czy dostajemy to, co powinniśmy dostawać, czy może na przykład przepłacamy, czyli bardzo dużo pracujemy, ale efekt z tego jest mizerny. Więc wtedy warto się zastanowić, czy to rzeczywiście tak akurat powinno wyglądać.
Między ciszą a ciszą.
Rozmawiamy w tym wydaniu audycji o tym, jak pracować, by ta praca dla nas zmorą się nie stała w pewnym momencie. A dlaczego taki temat podczas wakacji? Dlatego, że dziś mamy Dzień Pracoholika. Z psychologiem i psychoterapeutą Rymwidem Solarczykiem się spotkaliśmy. Sygnały pracoholizmu, co nas powinno zaniepokoić? Nas, naszych bliskich, naszych znajomych.
Na pewno duża ilość godzin poświęconych na pracę, myślenie, funkcjonowanie, rozmowy związane z pracą, przedkładanie na przykład przyjemności nad pracę, rodziny i różnego rodzaju przyjemności, brak różnego rodzaju zainteresowań, kiedy tylko ta praca jest naszym światem jedynym, który funkcjonuje. Wszystko, co tak w jednym zdaniu można by stwierdzić, powoduje, że ta praca nasza jest w liczniku, że użyję takiej porównania do ułamków, jest gdzieś na górze, a w mianowniku przez niewielką ilość rzeczy możemy podzielić. gdzieś, gdzie ten świat pracy staje się w zasadzie, nie powiem, że jedynym, ale głównym, zdecydowanie głównym, różnego rodzaju wytłumaczenia związane z pracą i dążenie do tego, żeby się właśnie tą pracą tłumaczyć. To są takie podstawowe czynniki, które gdzieś się przewijają i możemy zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie idzie to w tym kierunku. Czasami nawet wątek, ale to już idziemy w kierunku wypalenia zawodowego, kiedy jesteśmy, nasze zdrowie zaczyna dawać nam o sobie znać, że nie wyrabia na zakręcie i że coś z nami jest nie halo, bo czujemy się, no, że zaczynamy mieć problem z tym zdrowiem i czujemy się chorzy. Albo nie tak funkcjonujący jak kiedyś.
Potem po latach człowiek jest wdzięczny swojemu organizmowi za to czerwone światło, które wysłał.
Jak już wysyła czerwone światło, to wtedy jest tak, że to już są ostatnie sygnały, znaczy ostatnie podrygi, tak? Ale fakt jest taki, że rzeczywiście ludzie często cieszą się, jeżeli gdzieś uda się im właśnie dostać od życia żółtą kartkę, a nie od razu czerwoną, tak? Albo zostać znowu, używając takiej metafory, wyrzuceni z boiska, więc tutaj myślę sobie, że to już taka tragiczna metafora. Tutaj myślę, że ta żółta kartka gdzieś się pojawia, czy jakieś ostrzeżenia, naprawdę to potrafi być mega wartościowe.
Nie tak łatwo, wbrew pozorom, wejść w te tryby odpoczynku, urlopu, no bo urlop tak zwykle te dwa tygodnie trwa, czasem trochę dłużej, a przecież większość czasu w ciągu roku, no to jest jednak czas zaangażowania w życie zawodowe. Czy pana udziałem jest to, ewentualnie osób, z którymi pan rozmawia? Jesteśmy na urlopie i na przykład jest ten nawyk choćby codziennego sprawdzania poczty mailowej, służbowej, albo może ktoś ma telefon służbowy i prywatny, no i tą komórkę pracownika, prawda? Ciągle mamy przy sobie, bo ktoś może zadzwonić. Wiemy przecież, że jesteśmy na urlopie, no ale żeby coś mi nie ominęło, żeby czegoś nie stracić.
Tak, to znaczy to akurat nie jest rzadkie zjawisko. Jako społeczeństwo coraz bardziej uczymy się funkcjonować i rozdzielać te dwie rzeczy. Myślę, że chyba takim jednym z elementów to był ten takim, dlaczego my tego nie robiliśmy, to był lęk, ponieważ u nas po prostu nie było pracy przez wiele, wiele lat, tak? To znaczy praca była, później nastąpiła zmiana, powiedzmy, ustroju czy zmiana gospodarcza i doprowadziła do sytuacji takiej, że ten system pracy zaczął się trochę załamywać, to znaczy coraz więcej wchodziło kapitalizmu, coraz mniej tych takich rysów socjalizmu i one doprowadzały do tego, że ludzie tracili tą pracę, a później bali się, a rachunki trzeba płacić, w związku z tym bali się o tą pracę, automatycznie dążyli do tego, żeby no właśnie być gotowi, dostępni, ponieważ no jeżeli nie będę miał pracy, no to automatycznie będę wyrzucony, a jak będę wyrzucony, no to bezrobocie wiąże się z brakiem możliwości i komfortu funkcjonowania i ten lęk motywował ludzi do tego, żeby być właśnie dostępni, żeby być dostępnym, żeby być osobą, która może przyjść, posiedzieć w nadgodziny zrobić, która może odebrać telefon jakiejś popołudniowej lub wieczornej porze. I to doprowadziło do sytuacji takiej, że przez wiele lat, myślę, że co najmniej ze dwa pokolenia, jeżeli nawet nie trzy, powodowało to, że ludzie po prostu tak funkcjonowali. To była normalna rzecz. I teraz jak popatrzymy się na kolejne pokolenia, to dzisiejsza młodzież, która wchodzi na rynek pracy, no to bardzo często słyszymy od czy pracodawców, czy czasami gdzieś widzimy jakieś artykuły, ludzi, którzy robią badania, naukowcy informują o tym, że ta młodzież już ma całkowicie inne myślenie, bo następne pokolenia zaczęły te pokolenia zmieniać swój sposób działania, tak? I doprowadzały do sytuacji takiej, że jednak właśnie funkcjonowanie i ta równowaga, nazwijmy to równowagą, tak? Bo to nie chodzi dosłowna równowaga, że 50 do 50, tylko taka umowna równowaga nasza, prywatna, zaczyna odgrywać istotną rolę i my zaczynamy myśleć w kategoriach takich, że jednak to życie prywatne jest też ważne, że praca jest ważna, ale w określonych godzinach. Więc już następne pokolenia, które będą funkcjonowały, najprawdopodobniej będą działały w taki sposób. Możemy tutaj sobie pofantazjować, pewnie do momentu, kiedy, nie wiem, pojawią się roboty. I teraz pytanie, co się wtedy stanie, kiedy roboty zaczną nas zastępować? Czy to blisko, czy daleko? Nie wiem, ale filmy różnego rodzaju science fiction pokazują różne rzeczy i myślę sobie, że to jest też jakiś taki następny element, kiedy ktoś zacznie zastępować, a pracodawcy człowieka, a pracodawcy i tak będą chcieli cały czas pracować, tak? Znaczy chcieli wytwarzać dobra, sprzedawać i zarabiać na tym wszystkim. Więc myślę, że głównie lęk był tym elementem, który to motywował.
Chyba też, gdyby mówić o zmianach, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, to pokolenia przed nami częściej niż my dziś doświadczały różnych postaci, różnych form niedostatku. Natomiast teraz częściej chyba niż jakiejś postaci niedostatku doświadczamy nadmiaru, przesytu, wielości, również wyborów.
Ten świat się zmienia, no my się rozwijamy i to, co mówiliśmy, ta nasza transformacja systemowa doprowadziła do tego, że ze świata, w którym była praca, ale nie było towaru, zmieniliśmy się w świat, w którym było, zaczęło być coraz więcej towaru, ale nie było pracy, a teraz zaczynamy żyć w takim świecie, gdzie jest dużo towaru i coraz więcej tej pracy, czyli zaczyna się to jakoś w miarę wyrównywać, ale to też wtedy powoduje, że my zaczynamy zwracać uwagę na inne rzeczy. Zresztą ludzie wraz z wiekiem zaczynają inaczej oceniać rzeczywistość. Mając 20 lat, no, jesteśmy gotowi na wiele różnych rzeczy. Mając lat 50, myślimy w kategoriach jednak takich, co jest ważniejsze. I wtedy już tak nie myślimy, nie chcemy zrobić wszystkiego za wszelką cenę. No, czasami jesteśmy przymuszeni, ale pomijmy te skrajne przypadki, gdzie ktoś nie musi w ogóle niczego albo bardzo, bardzo musi coś. Jesteśmy gdzieś tam w jakimś centrum. No to zaczynamy wartościować sobie i wybieramy różne rzeczy, które rzeczywiście w danym momencie są dla nas ważniejsze. Jeżeli ja mam ciężko pracować i zapłacić za to zdrowiem, a później wydać pieniądze, które zarobiłem na lekarzy, to zaczynam się zastanawiać, czy to naprawdę ma sens, czy chcę iść w tą stronę i rzeczywiście przedkładać na przykład właśnie swoje zdrowie nad tą pracę, którą wykonuję.
Powiększający się stan konta, owszem, bywa mobilizujący, ale w pewnym momencie też można dojść do ściany, bo owszem, jest sporo pieniędzy, ale nie ma czasu ucieszyć się finansami, ucieszyć się tym, że można wybrać się na wycieczkę, można sobie coś ładnego kupić czy komuś, no bo kradnie nimi w cudzysłowie praca ten czas na taką beztroskę w pięknym tego słowa znaczeniu.
Ja bardzo lubię dawać przykład takiego dżentelmena, który był kierownikiem budowy zakładu produkcyjnego. To jest jeszcze czas, kiedy wiele lat temu pracowałem w jednej z korporacji i tam mając okazję rozmawiać z nim, on zwrócił uwagę, a w zasadzie mój szef, rozmawiając z nim, ja byłem świadkiem tej rozmowy, on powiedział: no tak, zarabiam tutaj bardzo duże pieniądze, tylko przez to, że spędzam tutaj całe dnie, tygodnie, miesiące, nie jestem w stanie wydać tych pieniędzy. Więc ja pracuję tak naprawdę głównie dla swojej rodziny, przynajmniej oni z tego korzystają. I to mi strasznie utkwiło w głowie, zresztą to mówię, to było chwilę już temu i tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście w praktycznym, znaczy to, co gdzieś można było wyczytać w książkach, zobaczyłem na żywym organizmie, to znaczy na konkretnym przykładzie i to jest takie bardzo uświadamiające, że jednak no, życie mamy tylko jedno. I oczywiście, ja znowu wrócę do tego, co mówiłem w tej poprzedniej części, że najlepiej jak wykonujemy pracę, którą lubimy, bo wtedy nie czujemy, że pracujemy, albo przynajmniej ta ilość energii, którą poświęcamy, dużo mniej znika z naszej bateryjki, aniżeli w tym miejscu, w którym nie lubimy pracować, wracamy całkowicie inni do życia. To właśnie ta sytuacja pokazała, że jeżeli, tutaj co pani redaktor mówi, no jeżeli mamy pracować tylko i wyłącznie dla samego faktu pracy, a później nie mieć możliwości korzystania z tych dóbr, no to jest to bardzo przykre, tak? To jest bardzo przykre i to jest sygnał właśnie, żeby coś ewentualnie z tym światem zrobić, żeby zastanowić się na tym, czy rzeczywiście tak chcemy funkcjonować.
Między ciszą a ciszą.
Nie będziemy, drodzy państwo, przecież do 18 rozmawiać tylko o pracy i o pracoholizmie, ale jeszcze musi być czas w tym programie, żeby złapać balans. Idea work-life balance, czyli tłumacząc, równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Niby nic nowego, prawda? Ale był taki czas na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, gdy konieczność złapania tej równowagi stała się bardzo, bardzo istotna i na tapecie, i na czasie.
Jest wiele takich opinii, że w ogóle ta forma w ogóle nie istnieje, że to jest fizycznie niewykonalne. A ja mam trochę odmienne zdanie, bo uważam, że to jak najbardziej jest wykonalne, tylko kwestia jest tego, jak rozumiemy to określenie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, 5 nie musi równać się 5. No chyba, że księgowy powie inaczej, to wtedy jest...
Czy jest wśród nas księgowy?
Więc to jest w psychologii, na przykład w pochwałach, mówimy o różnych 10 pochwałach i krytykach, to równość jest wtedy, kiedy jest 6-4 na rzecz pochwał, czyli 6 pochwał, 4 krytyki. Ale ważną rzeczą w tym wszystkim jest to, że ta równość to nie jest taka dosłowna. To nie chodzi o to, żeby 8 godzin, no czy wiadomo, w teorii tak jest, że 8 godzin śpimy, 8 godzin pracujemy, 8 godzin odpoczywamy. Ale rzeczywistość jest taka,
że... Nie da się nas w tabelki włożyć i do szuflady.
Dokładnie, ale da się nam uzmysłowić, jak lubimy funkcjonować. Czasami to będzie tak, że będą dni, kiedy możemy przepracować 10 godzin i ona nie będzie nas tak eksploatowało, a innego dnia 6 godzin będzie nas eksploatować. I to jest kwestia tego, jak my sobie ułożymy to wszystko. Dlatego to, co mówiłem też w tej pierwszej części, czyli ta świadomość samego siebie, jest najistotniejsza. Na pewno trudno jest wdrożyć to w życie, bo bardzo często to, co mówiliśmy wcześniej, świat nam narzuca wiele różnych formuł. Chodzimy do pracy często na etacie, raczej na przykład nie prowadzimy działalności gospodarczej, tylko więcej ludzi pracuje na etacie i to powoduje, że też jest uzależnionych od tych pracodawców, którzy mówią, że okej, nasza praca jest taka, a nie inna. Ale nawet w tych korporacjach, które tutaj były tak naprawdę przyczynkiem do tego, żeby wprowadzić tą formułę, pojawiały się takie dobre praktyki, że pracownik może przyjść na przykład w godzinach między 6 a 9 i on nie przychodzi na konkretną godzinę, punktualnie musi się stawić, tylko on może sobie ustawić to już do swojego trybu życia, do swojej rodziny i uwzględniane to jest w tym całym procesie pracy pracownika. I daje mu szansę czasami zacząć później i skończyć wcześniej, a jeżeli potrzebuje odwrotnie, to wykorzystać również te możliwości. I dlatego ważnym elementem jest to właśnie, jak my widzimy tą naszą rzeczywistość i jak się potrafimy w niej odnaleźć, bo sama ta idea jest bardzo dobra. To znaczy wiemy o tym dobrze, że nie jest to problemem, jeżeli będziemy pracowali przez tydzień bardzo ciężko i nawet jest jakiś projekt do zrobienia i potrzebujemy naprawdę bardzo dużo czasu na niego poświęcić. Ale tu chodzi głównie o to, żeby nie robić tego regularnie. Czyli nie jest to problem, że to trochę tak jakbym, nie wiem, porównał do imprez. Jeżeli będziemy imprezować bardzo mocno przez, nie wiem, 1, 2, 3 dni, to nie zaburzy naszego całego dnia funkcjonowania, czy tam miesiąca funkcjonowania. To zaburzy nam kolejnych kilka dni, ale generalnie nie wrzuci nas od razu w rytm, że my jesteśmy, nie wiem, leniuchami albo imprezowiczami. Jeżeli mamy zdrową świadomość i zdrową umiejętność interpretowania tego, co jest dla nas dobre, a co złe, a dążymy do tego przez cały czas, bo my się rozwijamy, tak? My uczymy się tego na przestrzeni lat, no to wtedy mamy możliwość tego work-life balance, to wprowadzić w nasze życie tak bardzo efektywnie.
Wzorce kulturowe to jednak ogromna siła. Często się mówi, częściej na pewno, wyraża się podziw na przykład, gdy ktoś jest zaangażowany w swoją pracę i mówi się, jak ty świetnie pracujesz, jakim ty jesteś dobrym pracownikiem, a znacznie rzadziej się słyszy, jak ona wspaniale potrafi odpoczywać.
No tak, tylko że to jest tak, że ta opinia często wynika z obserwacji innych osób, tak? Jeżeli my definiujemy to w taki sposób, to znaczy, że jest to jakiś sygnał, że my widocznie nie potrafimy tego zrobić, albo na przykład mamy takie poczucie, no właśnie, zazdrości, że ta osoba ma jakąś inną umiejętność, której my nie posiadamy. Ja bardzo często z pacjentami staram się wypracować wiele różnych nowych umiejętności, no bo na tym polega między innymi terapia. I to służy też między innymi uświadomieniu sobie, że my naprawdę mamy dużo różnych umiejętności, tylko niektóre są, te opcje w naszym systemie są powyłączane, bo nikt nigdy, tak jak już wracam, powtórzę to ktoś kolejny raz, nikt nigdy ich nie włączył i my sami nie włączyliśmy ich. I jeżeli nawet ktoś potrafi świetnie coś robić, to bardzo możliwe, że my to potrafimy robić równie dobrze, a może i nawet lepiej, tyle tylko, że może w naszym życiu nie poświęciliśmy tyle czasu, żeby rozwinąć tą kompetencję. Dlatego to daje nam taką możliwość dostrzegania u innych osób umiejętności, które w naszym życiu nigdy nie występowały. I bardzo często, bardzo fajne jest to, jeżeli my potrafimy u kogoś coś zauważyć. Ja oczywiście tak trochę prześmiewczo mówię, że ja nie jestem prawdziwym Polakiem, bo ulubioną rzeczą w Polaków to jest to, jak się sąsiadowi dom spali, prawda? To jest taka nasza narodowa przywara. Ja oczywiście mówię, że właśnie bardzo fajnie, jeżeli sąsiadowi coś wychodzi. Jeżeli jemu coś wychodzi i my widzimy, że nam to się podoba i coś potrafi zrobić, to korzystajmy z tego. To znaczy, że taka opcja jest gdzieś do włączenia, zastanówmy się nad tym, czy my możemy to zrobić. Jeżeli tak, to w jaki sposób? To jest oczywiście możliwe do wykonania, tylko tak jak mówię, to jest kwestia jakby zrozumienia tego, co my chcemy, tych naszych potrzeb, o których tutaj już wcześniej mówiłem i w jaki sposób, ile mamy siły na to, żeby wdrożyć, bo te zmiany są najtrudniejsze, bo ludzie teoretycznie, w teorii są świetni, Ale w praktyce, jak zaczynamy to wdrażać w życie, no to okazuje się, kurczę, to tyle energii kosztuje, tyle pracy, tyle muszę jakichś wyrzeczeń podejmować, ale no tak, no bez pracy nie ma kołaczy, więc wracamy z powrotem do tego, że jakaś ilość energii musi zostać włożona, żebyśmy później mogli z tego czerpać jakieś korzyści.
Może częściej zamiast z nosem na kwintę, czy taką miną smętną myśleć, mówić sobie, że o, ten na przykład tak dobrze pracuje, czy ten potrafi tak wspaniale odpoczywać, no a ja nie, ja tego czy nie mam, czy nie potrafię, no to właśnie niech to będzie dla nas mobilizujące. Coś mnie na tyle zaciekawiło, zainspirowało w sposobie funkcjonowania drugiej osoby, że zamiast dostrzegać różnice na minus, doszukajmy się plusów.
Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zbieranie tych informacji ze świata, no bo my nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego o świecie. My możemy poznawać ten świat, co chwilę odkrywać, będąc w różnych miejscach, dowiadywać się czegoś. Jak już dowiemy się, że coś rzeczywiście jest fajnego u kogoś innego, że ma jakąś umiejętność, jakąś kompetencję, która na przykład może się wiązać właśnie z efektywną pracą, z efektywnym wypoczynkiem.
Ucieszmy się, weźmy coś dla siebie.
Tak jest, zastanówmy się nad tym, co z tego możemy pożyczyć dla siebie, bo to nie odbiera nam niczego. To tak naprawdę tylko pozwala nam rozwinąć i możemy dowiedzieć się, że kurczę, jesteśmy naprawdę fajni, potrafimy sobie poradzić i właśnie dokoptować te nowe kompetencje.
O tym, jak pracować, jak odpoczywać, jak łapać równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Dziś rozmawialiśmy z gościem programu, a gościem audycji Między Ciszą a Ciszą był Rymit Solarczyk, psycholog, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo wszystkim.
Idziemy odpoczywać.